Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże, witamy Was serdecznie dzisiaj z samego południa naszej diecezji z Byczyny. Dzisiaj mamy okazję i przyjemność porozmawiać z panią Ryszardą i z panem Janem na tematy takie jak miłość, krucjata, wiara i czas, a szczególnie czas, czyli to, co nam ten czas odmierza, zegary. Zapraszamy serdecznie.
Z doświadczenia naszego małżeństwa zawsze młodym dziewczynom, jak rozmawiamy, czy trochę starzem, młodszych od nas, to jest niepamiętanie pewnych rzeczy. Trzeba po prostu nie pamiętać to, co było już za mną, nie?
Wybaczyć.
I żyć tak, i wybaczać. No dużo zależy od kobiety, bo mężczyzna, ja właśnie tego mówię, mężczyzna jest osobą, którą no, trzeba po prostu pogłaskać,
ale,
trzeba tam powiedzieć,
to jest umiejętność,
pochwalić.
Której człowiek się całe życie uczy.
Ale ja się tego nauczyłam. Życie szlifuje każdego dnia, prawda? I kiedy widzi się rezultaty i patrzy się, jak dzieci są zadowolone z tego, chociaż nie zawsze pasuje człowiekowi, to nie jest tak, że na każdym kroku pasuje, ale wiem, że ten efekt tej mojej właśnie takiej postawy wobec męża jest, daje dla nas wszystkich, jest dobrze. I jak powie córka, czy powie syn, że z przyjemnością przyjeżdżam, albo pewnego razu mówi, a czemu u was nie ma alkoholu? Były takie tematy, takie pytania, a dzisiaj są szczęśliwi, nawet nie pytają o to, tylko po prostu wiedzą o tym, że w naszym domu dobre soki są, jakieś galaretki. I nie ma tego u córki, nie ma tego u syna, czyli rezultaty, efekty są. A najważniejszym efektem naszym wspólnym, podpisaniem krucjaty, to jest to, że mój brat pił 30 lat, ja dzisiaj już nie liczę miesięcy ani lat i mój brat jest dzisiaj alkoholikiem trzeźwym. Też jest rezultat wielki i wiem, że to są efekty naszych tych krucjat niezmarnowane. Uważam, że każdy z nas może te dzieła podjąć i mój brat dzisiaj przyjeżdża, jest wspaniałym człowiekiem, który mi dużo pomaga i nam właśnie nawet ostatnio teraz pewne rzeczy robi i on jest razem z nami szczęśliwy, więc ja mówię, że no, piszemy scenariusze naszego życia, naszego małżeństwa, gdzie było, no różnie było, no, ale nie zamienilibyśmy się. No,
W 1999 roku papież był w Starym Sączu i my pojechaliśmy tam jako krucjatowicze, jako domowy kościół na spotkanie z Ojcem Świętym. I od tego czasu coś tam pękło, tak jak w tym pracowni zegarmistrzowskiej u tego Elewa, tak samo w tym coś tam pękło, że ja muszę krucjatę prowadzić i podjąć to dzieło. No i później był w Niepokalanów, bo powiem tak po cichu, żeby żona nie słyszała, jechałem właściwie do biblioteki tych ojców tam bo tam była biblioteka taka zegarmistrzowska, tam oni prowadzili taką bracia podwapińscy tacy, nie? Ale pojechaliśmy tam i tam było też spotkanie krajowe odpowiedzialnych z diecezji. I mnie nasza Dorotka tam zabrała, nie Dorotka, Małgosia Klaga, zabrała, mówi, chodź tu ze mną, nie? No ja oczywiście zielony, nie wiedziałem, o co tam chodzi, ale słucham, co ci ludzie tam mówią, nie? Więc oni się chwalą tym, że w Krościenku, w stanicy numer 1 jest krzyż krucjaty wyzwolenia człowieka, krzyż świętego Franciszka i on peregrynuje po kraju, po Polsce, więc ja oczywiście, no znowu połknęłem, bo ja połykam szybko. I tutaj pierwsza okazja, jadę do księdza Macieja Królaka, mówię, księże, robimy peregrynację w Byczynie i w diecezji. Ksiądz mnie uspokoił, trochę mnie wytonował i mówi, nie będziemy tego robić na Adwent, tylko na Wielki Post. Do tego czasu będziemy się modlić, żeby to nam dobrze wyszło. No i posłuchałem księdza i zrobiliśmy peregrynację krzyża, krucjaty wyzwolenia człowieka w diecezji kaliskiej, za zgodą oczywiście biskupa, to już tam ksiądz Maciej wszystko pozałatwiał. No i potem po roku zrobiliśmy rocznicę peregrynacji krzyża, ona była przez 10 lat.
Co roku.
W Byczynie zawsze była rocznica peregrinacji Krzyża Krucjaty i Wyzwolenia Człowieka w diecezji kaliskiej. Odbywała się w Byczynie zawsze ta rocznica, przez 10 lat. Tak sobie przedsięwzięliśmy z Rysią. I to, myślę, tego są owoce dzisiaj, bo widzimy, mamy naocznych świadków działania, trzeźwieją ludzie, wychodzą z nałogu, można powiedzieć porządnieją, bo nawet kiedyś na modlitwę do kościoła przyszedł kompletnie pijany człowiek. Chłopcy tam z krucjaty go tam wzięli, jakoś tam go zagadali, także do końca modlitwy był w tym kościele. On oczywiście się nie modlił, on coś tam pod nosem mamrotał, ale efekt tego był taki, że gość wyszedł z nałogu. Ja nie dołożyłem do tego nic. Chłopcy z krucjaty, koledzy moi, szeregowi, tacy nieodpowiedzialni, tylko i oni go tam tak ustawili, że ten gościu zaczął się ubierać jak człowiek, żyć jak człowiek. To są owoce i tutaj ja mówię, Pan Bóg nie, jak to mówię, stare przysłowie, nierychliwy, ale sprawiedliwy, tak? Jeśli ty dajesz z siebie, Pan Bóg błogosławi, bo On radosnego dawcę miłuje. Nie miłuje takich, którzy wymuszają z siebie. Jak coś robisz, to musi być to z radością i takie pełne do końca.
I co roku był nowy kapłan, który głosił nam homilię i z województwa opolskiego, diecezji opolskiej, diecezji, i skaliskiej. No. Co roku żeśmy mieli właśnie takich, którzy mieli wspólnego też z krucjatą. Tak mm-hmm. były, no i byli starsi, młodsi. No i co się okazuje, przyjeżdżali tutaj do nas też kapłani, którzy nocowali. Któryś z kolei kapłanów u nas nocował i w tym czasie była zima, mróz, pękła rura, w zimnych pokoju musiał spać. Także były różne przygody, fajne się kończyły takimi, można powiedzieć, już później wspomnieniami. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już, można powiedzieć, dziadkami i też jeszcze dalej działamy. Mamy kapłana tu obok naszej parafii. I raz w tygodniu spotykamy się na modlitwie różańcowej w naszym domu. Dlatego ten nasz krzyż kochany, który jest kupiony w 2000 roku, jest dla nas bardzo cennym, bo ludzie przychodzą z różnymi jakimiś problemami, prośbami. I tutaj, kiedy tylko możemy, bo jak jest przyjeżdża rodzina, no to wtedy jest taka po prostu już trochę przerwa. Ale ten różaniec jest tak jakby rozpoczęciem i zakończeniem tygodnia. A najważniejsze to, że mamy kapłana, rozważamy Pismo Święte, również i jeżeli chodzi o krucjatę, rozmawiamy również o codziennych sprawach też. A żeby po prostu jeszcze powiedzieć lepiej, to z mężem codziennie też na różańcu spotykamy się i rozwiązujemy pewne rzeczy. Nieraz są krótkie, nieraz są ostre, nieraz są gładkie, fajne, różne, ale ten różaniec jakby zakończał, wyjaśniał pewne rzeczy i to jest dla mnie bardzo ważne, bo do czego zmierzam? Ja lubię mówić głośno i lubię śpiewać, a mój mąż w tym momencie ten różaniec mówi, ale mówi, wiesz, mi jest ciężko mówić, więc to są, ale jesteśmy razem.
Pierwszym moderatorem naszego domowego kościoła tu na Byczynie był ksiądz Jerzy Mikołajewski i ja pamiętam tego księdza, który mówił o modlitwie, o twojej osobistej modlitwie, relacji z Panem Bogiem, że po prostu pewne rzeczy musisz sobie poukładać. Dobrze nawet jest, jeśli masz jakiś, zakładasz sobie reżim czasowy. Pan Bóg daje 24 godziny, a od nas chce tylko godzinę. On tak mówił, ten ksiądz. Tylko godzinę, resztę masz dla siebie. Poświęć mu tą godzinę. To wcale nie jest wiele. Przekonasz się bardzo szybko, że dużo na tym zyskasz. I dzisiaj u nas, ja to mam cały czas w pamięci, dzisiaj u nas jest tak, że rano jak się budzimy, ja idę do swojej modlitwy, taki namiot spotkania, liturgia godzin tam jest, a żona do swojej. I potem o godzinie 15:00 najczęściej, rzadko się zdarza, żeby pominąć koronkę do Bożego Miłosierdzia i o godzinie 20:20 z telewizją trwam różaniec. To już są takie wypróbowane i jak z jakiegoś powodu tego braknie, to jest jakoś dziwnie, tak? Jakoś tak no, nie do końca coś niedopełnione było, nie?
Jak no, więc pilnujemy dzieci tego. To już wiedzą, syn tak samo aż się włącza, albo się włącza, albo wie w tym momencie, że dla rodziców ten czas jest. A jak przyjeżdżają wnuki, to jest akurat nie okres, kiedy my podejmujemy adopcję dziecka poczętego, więc oni się, no, one się nauczyły już modlitwy i ten najmłodszy siada na kolana dziadka i rozpoczyna to poruszając, bo tylko dziesiątkę, ale na pamięć modlitwę znają, tak? No i są zadowoleni, no bo w tym czasie właśnie, ja mówię, jaka to jest siła, zobaczcie, tu jesteście u nas miesiąc czasu na tych wakacjach, a tu wszyscy się właśnie razem modlimy.
Dzisiaj może są inne metody modlitwy, może są inne metody nawiązywania relacji z Panem Bogiem, ale ja przynajmniej jestem jeszcze tej starej daty, gdzie księża mówią, koledzy, kapłani spotyka, mówią, a ja tam na komórce mam, a ja też mam na komórce, ale dla mnie jest książka. Mam 4 tomy i korzystam z książki. Nie lubię. Jedynie, żeby tam na internecie wyłapuje jakieś wspomnienie, czy dowolne, obowiązkowe, czyje to tam dzisiaj jest. Ale to są takie, mówię, przez lata wypracowane metody modlitwy. Powiem tak, bez przymilania się nikomu, dzięki żonie. Ja sam bym chyba tak się nie modlił. Jakbym nie miał takiej żony, to bym się tak nie modlił.
Vice versa. No i tak są właśnie takie dni, kiedy chandra jakaś mojego męża, to jest w ogóle jakaś natura, jakaś różnobarna, ja zawsze to mówię. Są dni, kiedy musi pisać. Jak już widzę po jego zachowaniu, że go nosi, ja mówię, dzisiaj musisz coś napisać. Ale mnie nosi. Ale tylko rzuciłam to zdanie i zostawiłam go z tym. Ja rano wstaję, wiem, że on nie spał. Ja mówię, co dzisiaj napisałeś? A, takie bzdury. Dobra, siadamy, będziemy czytać. Czytaj mi to. Więc nieraz tworzy rzecz, to co właśnie w tym momencie mu tam leży na tej wątrobie, piękne rzeczy, a nieraz są takie rzeczy, no, indywidualnie tylko dla niego.
Ale nieraz przychodzą takie myśli, że jak nie zapiszesz, to się ucieknie.
To są rzeczy, z taką osobą żyć, to jest nie wiadomo, co człowieka w danym dniu spotka.
Bo to artysta.
Ale to nie jest łatwe.
A?
To nie jest łatwe, a jednocześnie w tym momencie osoba obok niego jakby się też pewnych rzeczy uczy i chce tego człowieka jakby rozkładać na jakieś czynniki, ale to się nie da. Tak zaskakuje ta osoba, że w pewnych momentach jest łagodna jak baranek, a w niektórych momentach to jest tak jakby wulkan. I tu są momenty, jakby go umieć wyszlifować. Ja wiem, w którym momencie ten wulkan będzie. Na tyle się już nauczyliśmy razem, wspólnie. I to jest, można powiedzieć właśnie tak, jak to jest
tylko
artysta.
Że ta lawa jest zimna.
To jest artysta i uważam, że po prostu dla niego jest świat tylko i wyłącznie w tym momencie taki świat, a nie inny. Nie, rzeczywistość taka, to jest daleko. I ja dopiero się po jakimś czasie, można bardzo długo się nauczyłam właśnie, że to nie jest człowiek taki zwyczajny, że przyjdzie po robocie tam tego swojej. Absolutnie, to nie jest mój mąż. Mój mąż właśnie wtedy dopiero żył swoimi właśnie rzeczami. Praca jak najszybciej, a potem swoje te zainteresowania. I ja myślę, że właśnie można być wdzięcznym, że jak były dzieci małe, to on też był troszeczkę dzieckiem, bo te dzieci brał, w piłkę grali, po lasach chodziły te dzieci. Ja już nieraz mówię, przecież to ma 4-latka, czemu ty go tak męczy na tym rowerze? Ale ten drypcił, ten nasz synuś, ale chciał, bo tata mu tam pokazywał różne tam drzewa. I na dzień dzisiejszy mogę tak powiedzieć, że nasz syn jest przede wszystkim, umie jakąkolwiek dyscyplinę sportu, to zna. I będąc we Francji, bo jak wyjechał na 10 miesięcy język szlifować, to mówi, dzięki tacie potrafiłem Francuzom pokazać, jak się gra w koszykówkę, jak się gra w szachy. Oni byli zdziwieni, że ja tak potrafię. Tylko nie umiał pływać, bo tata też nie lubił pływać. Ale go tam nauczyli.
No to jest taki pozytyw.
No tak?
To jest taki pozytyw tego, co mówiłem wcześniej. Jak Kuba Bogu, tak, tak. Bóg Kubie, tak? Jak ty dla Pana Boga, tak Pan Bóg Tobie. Jak ty dla dzieci, tak dzieci Tobie. Dzisiaj syn mój ma 40 i on, fajnie tak usłyszeć jako ojciec, nie? Przecież ty mnie tego nauczyłeś. Albo mówi do mnie, jak kiedyś mam zły dzień, mówi, zawsze mi coś mądrego powiesz, a dzisiaj taki siedzisz jakiś. No, Fajnie się takie rzeczy słyszy, ale człowiek na to musi sobie zapracować. Bo jak mówiłem wcześniej, można życie spędzić pod sklepem monopolowym i od rana do nocy, a można życie przeżyć pięknie.
No i teraz właśnie mówimy o tych sprawach, kiedy wyjeżdżał z tymi dziećmi tam na te grania i tak dalej. Ja w tych momentach potrzebowałam go jako męża w domu też, ale też musiałam się tego nauczyć, bo uważałam, że w tym czasie te dzieci jakby no, są z nim i też ich relacja wtedy się budowała. Moja córka nasza ma też takie pantemarandy jak mój mąż i też właśnie zawsze dla niej był autorytet taty, że potrafił po prostu wszystko zrobić. Na dzień dzisiejszy, cokolwiek się stanie złego, to dzwoni do taty. Mama tam takie babskie rzeczy, ale cokolwiek to tata.
Po prostu trzeba, ja to kiedyś powiedziałem gdzieś, trzeba umieć czytać życie. Nie można żyć na świecie jak roślinka albo jak gałązka na drzewie i nie wyciągać wniosków, nie czytać życia. A życie niesie bardzo wiele mądrości. Ja się na przykład teraz spełniałem przed tą pandemią jako szafarz, gdzie mogłem jeździć do tych chorych ludzi. Wcześniej jeździłem jako techniczny hospicjum do ludzi onkologicznych, którzy nowotwory, nie? To tam koncentratory tlenu, takie różne podstawowe rzeczy, łóżka terapeutyczne składałem, montowałem tam ludzi kładłem na tych łóżkach. To była taka sześcioletnie takie przygotowanie do tego, jak się nauczyć słuchać tych ludzi, bo oni są pierwsi, tak? Ja nie jestem pierwszy. Ja tak żyłem, jakbym ja był najważniejszy. Boli mnie głowa, matko kochana, muszę jechać, bo tam jakiś... Ja przyjeżdżałem, ja patrzę, on człowiek, który już wie, że umiera, a on mi dowcip opowiada. Ja mówię, no to ty kmiotku, co się do niego równasz? Głowa cię boli, tak? Oj, biedny ty, biedny, nie? Wysłuchaj człowieka, bo on niekiedy, najczęściej sami ludzie są w domu. Rodzina przychodzi od czasu do czasu, a oni sami siedzą w tych domach. Tak samo ci chorzy, do których chodziłem z komunią przez 15 lat. Przez 15 lat i nawet w parafiach sąsiednich też nieraz księża mnie tam prosili, żeby pomóc. I wiem, że tych ludzi trzeba umieć słuchać. I biskup Stanisław, pamiętam jak biskup Stanisław mówił, macie słuchać tych ludzi. Nie macie mówić do nich, tylko słuchać ich. Bo oni tygodniami siedzą sami w domu. Oni chcą wyrzucić z siebie coś. Trzeba ich słuchać. A mówić to jak trzeba, to ostateczność, tak? No i to jest właśnie, jak to ja nazywam, czytanie życia. Bo tylko głupi nie umie czytać życia. Życie to jest tak kartka za kartką i czytasz. Jak nie wyciągasz wniosków, jak popełniasz ciągle ten sam błąd, to znaczy, że albo myśli były gdzieś tam gdzie indziej, albo czytałeś inną książkę. Może nie tą, co trzeba.
W naszym małżeństwie się uzupełniamy pod tym względem, że ja zazwyczaj pewne rzeczy wyłapuję u męża, że jest jakby nieraz za dużo zaangażowany w niektóre sprawy. No i o tyle jest dobrze, że przy takich rozmowach zdrowych, takich naprawdę, dochodzimy do wniosku, że jednak pewne rzeczy wyhamowuje, czy tam po prostu nie zaangażuje się za bardzo. Ale kiedy dzieci wyszły z naszego domu, zrobiła się jakby taki moment pustki. Ja niby jeszcze pracowałam, ale przychodziłam do tego do domu i tylko byłeś ty i byłam ja. I co się okazuje? Miał jeszcze mamę swoją, ja miałam swoją mamę, jeszcze żyła i jego brat. I zaczęliśmy jakby pomagać rodzeństwu. To żeśmy wzięli jego mamę tutaj na pół roku, to znowu moją mamusię żeśmy wzięli na pół roku. Brata żeśmy go wzięli na... Najbardziej było ciężko odwożenia brata, bo nie chciał od nas tu odjeżdżać. Tak mu było tu dobrze. No ale były sytuacje, że ja potem musiałam jechać do córki też. Mąż by sam sobie nie dał rady, więc były te sytuacje rozstania, były trudne. Ale do czego zmierzam? Któregoś razu mówimy, zrobimy sobie tak, żeby nasze mamy były razem. Zrobimy tu sypialnię, tak jakiś ładny, żeby to było takie pamiętliwe, nie? Fajnie tak zrobimy. No i też trzeba właśnie było wcześniej porozmawiać, bo każdy z nich w starszym wieku ma swój charakter, swoje takie mniemania, takie... Ale to też było wtedy potrzebne. No i żeśmy dali tym mamom sypialnię. I teraz do czego zmierzam? Pierwszy dzień, o jak wspaniale było, fajnie. Drugi dzień tak samo, bardzo zadowolony, ale trzeci dzień wychodzi jedna smutna z tej sypialni, druga też. Co tu się zgrane? No i co się okazuje? W starszym wieku każda z nich ma już swoje nawyki. Tu książeczka tamta, tamta chusteczka tak i tak dalej. Potem żeśmy ich brały pojedynczo, żeby nie były razem. Każda z nich pytała się jedną drugą, na dwa dni żeśmy zawsze ich były razem. I te dni były takie wspaniałe, kiedy przyjeżdżały wnuki, prawnuki. One żyły tym, że to się takie normalność wszystko działo. I na dzień dzisiejszy one pamiętają prababcię, jak była babcia Celka. Ona była taka zawsze wesoła. Jeździły do mamy jego, bardzo też to jakby podziwiały ich tam życie, w tych domach i później tutaj. I uważam, że po prostu to był najwspanialszy okres nasz w tym czasie, kiedy żyły te nasze mamy i że myśmy z nimi jeszcze jakby tutaj byli, bo uczyliśmy się też jakby pokazywania tym dzieciom ich ułomności, jakiś babcia tam pobrudziła albo babcia to znowu zrobił, ale one wiedziały, że tutaj nie mają prawa się zmienić, tylko po prostu babcie odręczyć albo podać. Tak samo było z jego bratem. Był, jeździł już na wózku. Te dzieci nauczyły się, żeby tego wujka wozić na spacer, żeby mu przynieść coś podać, żeby nie śmiać się, że wujkowi coś upadło czy coś takiego. To był czas wspaniały, gdzie na dzień dzisiejszy uważam, że to się już nie wróci. A dla nich to było coś, co dzisiaj wspominają. Jak zdjęcie zobaczą, o to jest babcia Felka, to jest babcia Celka, jak to było fajnie. Byliśmy na święta, tu ich sprowadzały. I to było taki czas, kiedy już teraz nie będzie tego. Już nie wróci. I bardzo dużo czasu, nieraz tak sobie wspominamy, jak tutaj były te sytuacje, kiedy trzeba było nawet i umyć. I były różne takie sprawy, ale dla mnie to było coś, co... Drogie to było dla mnie. To był czas dla mnie najważniejszy, że byłam z nimi blisko. Z każdym.
Nie popełniliśmy być może dużych błędów jakichś wychowawczych. Pewnie jakieś pomniejsze na pewno, bo bez tego się nie wychowa dzieci i trudno sobie tam uzurpować prawo do jakiegoś bezbłędnego, nie ma szans.
Myśmy z różnych domów przyszliśmy.
I tak najważniejsze, żeby nie popełnić dużych błędów. I myślę, że myśmy dużych błędów nie popełnili, bo mieliśmy... Otaczaliśmy się zawsze jakimiś mądrymi ludźmi. Tu rekolekcje, tam rekolekcje, tam kiedyś spisywałem jeszcze do jakiegoś czasu, gdzie, kiedy. I... Natomiast pewnych błędów nie uszczerze się człowiek. Do tej pory te błędy jeszcze się koryguje, bo mówię w tej chwili o dzieciach, gdzie jak sprawy Boże, to do taty dzwonią, tak? Bo oni mają pytanie, mają problem, mają dylemat, do taty dzwonią, nie? Bo ja na internecie, ja mówię, broń Cię Panie Boże, zostaw internet, nie buduj swojego życia na internecie, swojej wiary nie buduj na internecie. Na internecie, w środkach tych społecznościowych wszyscy piszą, tylko nikt tego nie sprawdza, nikt nie koryguje tego. Ja też mogę napisać, czy to będzie prawda, czy to będzie dla Ciebie dobre, czy złe, kogo to obchodzi? Chodzi o to, żeby mieć dużo wyświetleń, na tym polega dzisiaj internet, żeby im więcej wyświetleń, czy to jest dobre, czy niedobre, czy szkodzi, czy nie szkodzi. Nie buduj, zostaw to. Internet służy do tego, żeby na przykład Signia znaleźć, na przykład potrzebujesz jakiś fragment Pisma Świętego, gdzie to znajdę, to możesz sobie znaleźć i koniec. Resztę do Biblii, do Pisma Świętego nie buduj na internecie. Układałem moje dziecko jakiś długi czas. I dzisiaj ona mówi, to tylko jak tam ukierunkuje się, na przykład chcę znaleźć fragment, nie mam konkordancji, no to korzystam z tego, że znajduję fragment Pisma Świętego, gdzie w Piśmie Świętym, w Biblii to znajdę. I to wszystko, reszta Biblia mówi. Biblia Ci odpowie, Pan Bóg Ci odpowie w swoim Słowie, tam masz odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Nie ma innego depozytu, jak Pismo Święte, którym jak umiesz czytać i masz Ducha Świętego poprosisz o asystencję, Nie ma lipy. Na każdy dylemat, na każde pytanie masz odpowiedź w Piśmie Świętym. Jak nie umiesz, to proś księdza. Jak nie umiesz, to uciekaj się do adhortacji, do dokumentów kościoła, do soborowych. Tam wszystko tego masz słuchać, a nie co jest na internecie, kobito. No i ona tak buduje. I teraz te komórki tam obrabiają, nie? I ona bierze dzieci na pole na przykład. Idą w pole na 2-3 godziny. Ja mówię, bardzo dobrze, zamiast siedzieć na tych komórkach, to idźcie tam na zbieranie róży ostatnio, jakieś tam przepisy, jakieś przetwory robiła z róży dzikiej. Ja mówię, i to jest dobre. A jak mają siedzieć przy tych komórach, to jest pora teraz, my już będziemy teraz odwracać głowy, bo to jest pora na modlitwę, ale nie,
no właśnie,
siedzimy, nie, 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 gość w dom.
Bóg w dom.
Gość w dom, Bóg w dom.
Rysiu i Janie, powiedzieliście nam o swojej pasji, powiedzieliście o zegarach, powiedzieliście o krucjacie wyzwolenia człowieka, o waszym małżeństwie, o waszej miłości, trochę o domowym kościele. Czego jeszcze nie powiedzieliście, a chcielibyście powiedzieć słuchaczom Radia Rodzina?
No poza tym, że jest to zawód wymierający, chciałbym takie przesłanie na koniec, żebyśmy w tym, co robimy, żebyśmy byli uczciwi. Żebyśmy wiedzieli, że Pan Bóg radosnego dawcę miłuje i brzydzi się kłamstwem. Mam taki przykład na koniec. Pani klientka przyniosła mi kilka zegarków i w tym był złoty. I ja mówię pani, że to jest złoty zegarek, a pani mówi, nie, to nie jest złoty. Ja mówię, proszę panią, niech pani weźmie ten zegareczek, ja nie wezmę go od pani, niech pani go sobie sprzeda. Będzie pani miała więcej 5 razy niż to, co tutaj mi pani zostawi. I ta pani pojechała do jubilera, jubiler wycenił zegarek na 350 zł. Także, żeby uczciwym być, uczciwie dochodzić do sukcesu, bo w innym układzie jest to gonitwa za mamoną, a tego byśmy nie chcieli.
A ja mogę tak powiedzieć, żebyśmy dalej trwali ze sobą tak jak teraz jest i dawali jeden drugiemu siebie. I wytrwamy te wszystkie burze, które były, które są i które jeszcze będą. Żebyśmy po prostu byli tacy, jak jesteśmy do końca.
Amen.
Amen.